Gedeon Medica. Placówki przyjazne dla pacjentów.
Kaja Funes-Sokoła, psycholog kliniczny, psychoterapeuta.
Elżbieta Bonder, ja jestem lekarzem internistą.
Czy COVID, pandemia, związany z tym stres, czy lockdown sprzyja alkoholizmowi?
No, zależy w jakim sensie mówisz sprzyja. Czy sprzyja pogorszeniu się? Tak. Czy sprzyja leczeniu się? Też również, dlatego że to jest dobry czas. Może spójrzmy na to z tej strony najpierw. To jest też dobry czas na to, żeby się odciąć, żeby skupić na sobie trochę w odosobnieniu i nie czuć może aż takiego żalu związanego ze stratą, dlatego że w tym momencie no i tak wszyscy jesteśmy poniekąd zamykani w domach. Co prawda jeszcze lockdownu pełnego nie ma, no ale są dosyć duże obostrzenia, więc rzeczywiście sprzyja ten czas też leczeniu. Jeżeli ktoś się na przykład zastanawiał nad tym, kiedy jest najlepszy moment, no to ja bym powiedziała teraz.
A w jaki sposób alkohol działa? Co to jest tak naprawdę alkoholizm?
Uzależnienie od alkoholu to ciężka choroba, która niestety jest bardzo degeneracyjna, zarówno dla somatycznych dolegliwości, dla naszych wszystkich narządów, jak i psychicznie.
To zajmijmy się najpierw tym elementem fizycznym. Co nadużywanie alkoholu robi z naszym organizmem?
Wszystko też zależy od tego, ile my go nadużywamy i czy w ogóle pijemy okazjonalnie, czy jesteśmy uzależnieni, a jak jesteśmy uzależnieni, to też w jakiej częstotliwości my pijemy ten alkohol, tak? Bo można być uzależnionym pijąc na przykład raz na miesiąc. Tak.
Bardziej. No są przypadki osób, które dowiadują się o tym, że są uzależnione, na przykład kiedy są zmuszone do tego, żeby właśnie nie napić się przez powiedzmy 2 czy 3 dni, czy nawet przez jeden dzień i nagle zaczynają czegoś mocno brakować. Czyli z jednej strony to, o czym rzeczywiście pani doktor mówi, że mogą ludzie pić raz na miesiąc, ale się upijać, a mogą ludzie pić butelkę wina dziennie, no i w tym wypadku też to będzie uzależnienie. A często sobie nawet wtedy nie zdają z tego sprawy, no bo jeżeli to są, nie wiem, 2 czy 3 drinki po wyjściu gdzieś ze znajomymi, czy na jakąś imprezę nawet branżową, pracową, no to myślą sobie, że przecież, i tutaj kolejne zakłamanie, każdy tak robi.
I teraz w zależności od tego, ile my tego alkoholu dostarczamy fizycznie, to możemy mieć mniejsze lub większe uszkodzenia narządów wewnętrznych. Jak wiemy, alkohol wpływa na głowę, no bo czujemy się inaczej, ale tak naprawdę my odbieramy to, że czujemy się dobrze, jesteśmy pewniejsi siebie, mamy lepsze ogólne samopoczucie, bo to alkohol nam daje. Natomiast fizycznie on po prostu uszkadza komórki mózgowe i niektóre uszkadza trwale, tak że one już się nie zregenerują. Okazuje się, że potrafi kilkanaście, kilkadziesiąt, a ma czasami nawet kilkaset tysięcy komórek mózgowych zginąć trwale przy jednym upojeniu alkoholowym. W związku z tym uważam, że powinniśmy zawsze się zastanowić nad tym, jak sobie szkodzimy mocno pijąc alkohol. Inny narząd, o którym bardzo często się mówi, to jest wątroba, bo tam jest metabolizowany, bo rolą wątroby jest detoksykacja, czyli oczyszczanie organizmu ze szkodliwych substancji, a alkohol sam w sobie nie jest szkodliwy, natomiast szkodliwy jest aldehyd octowy, który powstaje z alkoholu, przekształca się w naszym organizmie. To, co robi, to uszkadza nić DNA w komórce. W związku z tym zaburza strukturę DNA w komórce, komórka zmienia swoją budowę i zaczyna się replikować w innej formule. Do czego to może doprowadzić? To może doprowadzić do rozwoju choroby nowotworowej. Komórka traci swoje właściwości obronne, regenerujące. W związku z tym, nawet jak ona jest częściowo uszkodzona, to nie jest w stanie sama się naprawić, bo alkohol te właściwości obniża, znacznie obniża. Oczywiście szkodliwe działanie na cały przewód pokarmowy, łącznie od jamy ustnej, przełyku, żołądka, dwunastnicy, jelito, grube także. Mówi się, że jest przyczyną wielu chorób nowotworowych przewodu pokarmowego. Są też bardzo duże badania na temat nowotworów jelita grubego. Wynika to stąd, że alkohol sprzyja wchłanianiu w jelicie grubym substancji toksycznych, które normalnie w przewodzie pokarmowym w przebiegu trawienia powstają i by były normalnie wydalone. A alkohol sprzyja temu, że one zamiast zostać wydalone, zostaną zaabsorbowane. Oczywiście przekształca się wątroba, zmienia się jej struktura, przebudowuje się w wątrobę tak zwaną marską, która z kolei jest podstawą do pierwotnego nowotworu wątroby. Nowotwory trzustki. Można naprawdę mnożyć choroby, które alkohol może w naszym organizmie zrobić.
To jest od strony fizycznej. A co alkohol robi z naszą głową? Poza tym, że przez chwilę dobrze się czujemy, następnego dnia czy parę godzin później już nie tak świetnie. Natomiast na dłuższą metę potrafi być jeszcze znacznie, znacznie gorzej.
Jeżeli mówimy o uzależnieniu, to warto tutaj wspomnieć o siostrzanych chorobach, które bardzo często występują, właściwie są wpisane w uzależnienie, czyli depresje i zaburzenia lękowe, nerwice potocznie też zwane. Podczas diagnozowania bardzo ważne jest, żeby stwierdzić, czy depresja, która współwystępuje, była pierwotna, czy jest wtórna do leczenia alkoholizmu. I to następnie przy prowadzeniu pacjenta jest właśnie szalenie ważne, żeby stwierdzić, jak to leczyć i jak to ugryźć.
Czyli czy depresja wynika z alkoholizmu, czy alkoholizm wynika z depresji?
O to chodzi. No i tak jak mówię, depresja, są też zaburzenia lękowe, jest bardzo dużo takich pobocznych, zbliżonych problemów, które często wynikają jednak z uzależnienia. Tutaj należy też sprawdzić, czy nie występują zaburzenia osobowości, które również, tylko tu już mówimy o leczeniu, które również wpływają na to, jak powinna wyglądać terapia i na co być najbardziej skoncentrowana. Ale jeżeli mówimy o uzależnieniu od alkoholu i o tym, jak ono wpływa na naszą psychikę, to przede wszystkim możemy sobie wyobrazić, jakby to była bomba atomowa, która wybucha w naszej głowie powoli i zbiera olbrzymie żniwo, wszystko po prostu niszcząc. Jeżeli mówimy o same emocje, to dojście, powrót do wyregulowanych emocji następuje przy uzależnieniu od alkoholu po około 2 latach, przy uzależnieniu od narkotyków po 7 latach. Więc to jest naprawdę długi czas, kiedy to wszystko wraca do normy.
Mówicie Pani tak naprawdę o bombie atomowej, która wybucha w organizmie, w głowie, niszczy wszystko. Istnieje coś takiego jak bezpieczne picie alkoholu?
Istnieje coś takiego jak bezpieczne picie alkoholu i nie każdy, kto pije, jest uzależniony. Oczywiście są predyspozycje genetyczne również, które mogą powodować, że jedne osoby się uzależnią szybciej. Natomiast jeżeli ja bym miała powiedzieć tak bardzo, bardzo prosty sposób, kiedy możemy stwierdzić, że zaczyna się uzależnienie od alkoholu, albo kiedy ktoś może pomyśleć, że ma problem, to wtedy, kiedy myśli o alkoholu zaczynają pojawiać się częściej niż myśli o innych rzeczach. Myśl o tym, że alkohol może się nie pojawić albo przy jakiejś okazji może go nie być, zaczyna być stresująca albo wyprowadzać nas poniekąd z równowagi. Wtedy, kiedy słowo alkohol i wszystkie zachowania i myśli z nim związane powodują rozdrażnienie i powodują w nas jakieś napięcia, wtedy uważam, że należy już pomyśleć o tym, żeby zwrócić się po pomoc. A fizycznie, bo też słyszałam przecież o ludziach, którzy dowiadywali się przecież o tym, że są tak naprawdę uzależnieni, to już rzeczywiście trzeba być trochę poniekąd ślepym i głuchym na wiele sygnałów, ale kiedy pojawiały się drżenia rąk, prawda?
bezpieczne picie alkoholu, oczywiście incydentalne, ale incydentalne to takie naprawdę incydentalne, czyli nie wiem, raz na pół roku, chociaż to może takie bardzo drastyczne, bym powiedziała, to co powiedziałam, natomiast to jest prawdziwe niestety, bo tak jak kiedyś uważano, że wino, a mówimy o takich dobrych winach z winogron zrobionych w pełnej takiej procedurze z historią i wysoką jakością, ze względu na mnóstwo antyoksydantów w tym winie się znajdującym, uważane było za alkohol, który można rekomendować. I nawet znajdowano wiele korzyści. Natomiast od momentu, kiedy stwierdzono, że gdziekolwiek alkohol się znajduje, jest alkohol, który przekształca się w naszym organizmie w aldehyd, który ma silne rakotwórcze działanie, z listy rekomendacji wino także zostało skreślone. W związku z tym, zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia, alkohol nie jest zalecany w żadnej postaci, nawet postaci wina, które jest najłagodniejszym alkoholem. Natomiast trzeba też chyba jasno powiedzieć, że piwo też jest alkoholem, bo wielu pacjentów uważa, jak przychodzi do mnie na wizytę i rozmawiamy na jakieś tam tematy związane z dolegliwościami i wchodzi pytanie, a czy pije pan, pani alkohol? Nie, nie pije żadnego. A czy czasami zdarza się napić piwa? O tak, zdarza się. No piwo to codziennie tak się można napić rekreacyjnie. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w piwie znajduje się alkohol, który ma tak samo rakotwórcze działanie, jak alkohol, który znajduje się w mocnych alkoholach, czy też w winie. Nie rekomendujemy picia alkoholu w ogóle jako lekarze.
Jasne, to ja tutaj może jeszcze wtrącę, jeżeli badamy ilość spożywanego alkoholu, no to operujemy jednostkami czystego alkoholu spożywanego, no i oczywiście są one różnie przeliczane na, czy to jest jeden kieliszek wódki, czy to są, nie wiem, powiedzmy dwa piwa, no ale alkohol, tak jak doktor mówi, jest taki sam, tak, i tu, i tu. A ja bym posunęła się nawet o krok dalej, że jeżeli na przykład zauważymy, że ktoś pije bardzo często, czy że sami mamy bardzo często ochotę na picie piwa bezalkoholowego, no to też powinniśmy sobie zadać pytanie, po co nam to piwo bezalkoholowe? Czy to nie jest jakaś ucieczka, czy chęć obejścia może właśnie tego alkoholu, a później odbicie sobie tego na napojach alkoholowych? Także no, w ogóle z piwem bezalkoholowym to ja uważam, że to są bardzo sprytne chwyty marketingowe, które prowadzą nas do tego, żeby później pić alkoholowe trunki.
Tutaj myślę, że warto też jest powiedzieć, kiedy, w jakim wieku picie alkoholu jest groźniejsze. U młodych, u nastolatek picie alkoholu ma dwa razy bardziej szkodliwe skutki niż u dorosłej osoby. To są organizmy rozwijające się, nie umiejące sobie radzić z takimi szkodliwymi substancjami. I niejednokrotnie ta sama dawka dla alkoholu dla nastolatka czy dla dorosłego może spowodować znacznie większą szkodliwość dla nastolatka niż dla dorosłego.
Ale z drugiej strony osobom młodszym jest też łatwiej wyjść, więc jeżeli to się szybko wyłapie, to ważne, że o tym teraz mówimy, bo jest większa szansa na to, żeby z tego wyjść po prostu, z uzależnienia.
To jeżeli w takim razie udało się to wyłapać, niezależnie od wieku, i pacjent potencjalny zadzwoni do Gedeon Medica, do której z pań trafi najpierw?
Myślę, że najpierw do pani Kai, bo pani Kaja od razu zdiagnozuje, czy to jest picie incydentalne, które nie wymaga terapii, czy jest to już uzależnienie, które wymaga terapii. Im wcześniej my to stwierdzimy, to tym lepiej dla pacjenta. Natomiast oczywiście wizyta internistyczna też jest wskazana, jak już wiemy, że się pacjent kwalifikuje do terapii, dlatego że my musimy ocenić stan somatyczny. I wykonujemy wtedy cały szereg badań, które oceniają, jak funkcjonuje wątroba, nerki, trzustka, jaką mamy morfologię, jakie mamy EKG. Dlatego, że no, tych szkodliwości jest bardzo dużo i chcąc naprawiać, a możemy dużo naprawić, to musimy wiedzieć, jaki mamy punkt wyjścia.
Czy jest jakiś jeden schemat leczenia, w którym momencie pacjent na przykład kwalifikuje się do tego, żeby leczyć się w ośrodku, a do którego momentu nie jest to konieczne?
Ja bym powiedziała, że no, na pewno uzależnienie, stwierdzenie uzależnienia oczywiście jest kwalifikacją, ale nawet picie szkodliwe jest jak najbardziej też kwalifikacją do leczenia w ośrodku. Zdarzają się pacjenci, którzy po diagnozie właśnie picia szkodliwego myślą, że w takim razie wystarczy im terapia raz w tygodniu, online spotkania czy spotkania stacjonarne i to wszystko. No więc chciałabym to zdementować, tak nie jest, dlatego że żadna terapia, nawet z naprawdę najlepszym terapeutą leczenia uzależnień, nie da absolutnie takich efektów jak terapia stacjonarna, gdzie jednak mamy odcięcie od wyzwalaczy. Wyzwalacze to są sytuacje, osoby, zdarzenia, wspomnienia, miejsca, które powodują, że nasila się w osobie uzależnionej głód danej substancji. I taki głód będzie prowadził, no to jest jak równia pochyła do nawrotu, czy do kontynuowania picia, no bo jeżeli powiedzmy mamy dwudniową abstynencję, no to ciężko jest mówić o nawrocie, to jest jakiś tam drobny przecinek w zaprzestaniu brania czy picia. Także tak, picie szkodliwe na pewno też jest jak najbardziej kwalifikacją tego, żeby pójść do ośrodka, ale często na przykład, jeżeli mówimy o nastolatkach, to nastolatki, które jeszcze nie mają w pełni objawowego uzależnienia rozwiniętego, ale wskazują wiele takich osobowościowych posłanek z równoległą depresją czy zaburzeniami lękowymi, to uważam, że jak najbardziej pobyt stacjonarny też jest dla nich. Dlatego, żeby po prostu poniekąd troszkę profilaktycznie, ale nie dopuścić do rozwoju tego pełnego objawowego uzależnienia.
Jak wygląda taki pobyt stacjonarny?
Pobyt trwa 3 miesiące, tyle powinno trwać leczenie. Oczywiście, no, jeżeli ktoś wytrwa, nie wiem, miesiąc czy 2 miesiące, no to nie jest tak, że zrobił całą robotę na marne, bo to nie jest jak studia, prawda, że jeżeli nie skończy, to nie ma magisterki. Ale mówimy o 3 miesiącach, ponieważ te 90 dni to jest taka magiczna liczba, która na przełomie tam 27 lat badań nad uzależnieniem została potwierdzona jako ilość czasu potrzebna do zregenerowania się stanu umysłowego, emocjonalnego, pacjenta do poniekąd powrotu troszeczkę gotowości do zderzenia się z rzeczywistością. A dalej zalecana jest jak najbardziej terapia pogłębiona, czyli terapia albo grupowa, albo indywidualna z terapeutą, powiedzmy, prowadzącym w ośrodku.
Oprócz tego, że zajmujemy się tą częścią psychiczną, to zajmujemy się też częścią fizyczną, czyli na bieżąco wykonujemy badania internistyczne, badania psychiatryczne i jeśli lekarz psychiatra stwierdzi, że oprócz intensywnej psychoterapii potrzebna jest też farmakologia, bo czasami tak na początku jest, że psychoterapia jest niewystarczająca tylko i wyłącznie, w związku z tym włącza odpowiednie leczenie, z którego potem z czasem wycofuje się, ale oczywiście nie wycofuje się pacjent sam, tylko pod stałą kontrolą psychiatry i tym samym możemy powoli wyrównać organizm i tak samo też powoli wychodzić z uzależnienia w sposób najmniej bolesny, w cudzysłowie bolesny, tak? Bo wiemy, że jest uzależnienie psychiczne i uzależnienie fizyczne. W momencie, kiedy brakuje nam substancji, czy naszemu organizmowi substancji, którą miał dostarczaną przez jakiś czas, która dawała efekty, z którymi mózg osoby uzależnionej dobrze się czuł, a teraz nagle to zabierzemy, no to możemy się spodziewać różnych negatywnych reakcji organizmu. Ale my z tymi reakcjami umiemy sobie poradzić na odpowiednim poziomie, tak żeby było to bezpieczne dla pacjenta.
W jaki sposób? Mówi Pani o tej magicznej detoksykacji, o której tyle słyszymy?
Detoksykacja jest potrzebna w fazie tej pierwszej, bo trzeba oczyścić organizm z nadmiaru alkoholu i aldehydu. Natomiast natomiast później trzeba włączyć farmakoterapię taką, która będzie pozwalała pacjentowi powoli wychodzić z tych objawów fizycznej potrzeby dostarczania alkoholu. No i tutaj w zależności od tego, jaki mamy poziom uzależnienia, ile było spożywane alkoholu, w jakich ilościach, w jakiej częstotliwości, bo innym stanie będzie pacjent, który pił raz w miesiącu, inny, który pije raz w tygodniu, a w innej formie fizycznej będzie pacjent, który pije codziennie, na przykład od 2 tygodni jest w ciągu i przychodzi. Więc ten stan fizyczny będzie bardzo różny i w zależności od tego, na ile różny, no to nasze postępowanie terapeutyczne jest adekwatne do stanu pacjenta.
Czy można kogoś, kto jest chory, jest chorym alkoholikiem, zmusić do leczenia w jakikolwiek sposób?
Nie. Krótka odpowiedź to jest nie. No, ta osoba musi się poddać leczeniu. Oczywiście, jeżeli sytuacja jest, nie wiem, drastyczna w domu, no to można wezwać policję, karetkę, jeżeli ktoś chce się targnąć na swoje życie i jakoś może na chwilę chociaż przerwać ten ciąg. Natomiast do leczenia jako takiego no nie da się zmusić osoby uzależnionej, dlatego że to musi być decyzja podjęta samemu ze sobą. Ale na pewno wpływ rodziny może być taki delikatnie podpowiadający i pokazujący drogę, w którą stronę można pójść.
Tak myślę, że tutaj rola rodziny jest duża, dlatego że uzależnienie to jest bardzo ciężka choroba. Jeśli ktoś jest uzależniony i dobrze się czuje w momencie, kiedy spożywa daną substancję, która daje mu dobre samopoczucie, to na pewno nie będzie chciał z tego rezygnować. Nawet jeżeli widzi, że niszczy sobie organizm, że ma różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, które potrafią się dołączyć, jeśli ta choroba długo trwa, że zaczynają się psuć relacje. To wszystko widzi, natomiast no, choroba jest bardzo silna. Więc tutaj myślę, bardzo decydującą rolą jest otoczenie, rodzina, która widzi to innymi oczami, oczami zdrowego człowieka. W związku z tym ta mobilizacja do tego, żeby chciała ta osoba się leczyć, no, dużo zależy od rodziny. Przywiezienie na konsultację, przywiezienie do miejsca, w którym można się leczyć, przełamanie jakichś tych lodów, które trzeba pokonać, bo osoby, które są uzależnione, są osobami chorymi, osobami, które wymagają opieki, tak? To jest pacjent, który wymaga pomocy, wymaga leczenia. Gdyby był zdrowy, no to nie byłby uzależniony i nie byłby chory. Ta nasza wrażliwość otoczenia na taką osobę jest ważna.
W przypadku osoby uzależnionej cały system rodzinny choruje. W ośrodku Zalesie też myślimy o tym i co prawda teraz są czasy covidowe, jeżeli mówimy o spotkaniach takich face to face, no to są one ściśle ograniczone, ale na pewno ważnym był dla nas przy tworzeniu programu system właśnie wsparcia rodzinnego. I to jest też coś, co osoba, która podejmuje leczenie u nas w ośrodku, ma jakby w pakiecie. Później o tyle to jest ważne, że po wyjściu pacjenta z ośrodka ten system rodzinny wspierający będzie bardzo ważnym filarem, który pomoże tej osobie iść dalej i pozostać w trzeźwości, w abstynencji, trzeźwieć po prostu. Czyli o ile, wracając do Pana pytania, nie można zmusić kogoś do leczenia, no to na pewno można umiejętnie go wspierać w trzeźwieniu.
Zgadzam się 100% i uważam, że leczenie całej rodziny jest bardzo potrzebne, dlatego że potem mamy dzieci osób chorych na uzależnienia, które no, jakby cierpią na różne dolegliwości i psychiczne, i fizyczne, związane z tym, co ich spotkało w związku z alkoholem w rodzinie, najbliższej rodzinie, w której się wychowywały i patrzyły i żyły tymi różnymi trudnościami, z którymi alkohol się łączy.
Alkohol, narkotyki i bardzo wiele różnych uzależnień, tak? Nie tylko alkohol.
A czy jest sytuacja, w której można powiedzieć, że jest już po prostu za późno, żeby cokolwiek zrobić?
Śmierć. Śmierć. Wtedy jest już na pewno za późno, żeby cokolwiek zrobić, ale do tego czasu może medycznie troszeczkę inaczej na to, nie wiem, do,
a ja się zgadzam.
Patrzysz, tak?
Tak, ja się zgadzam 100%. Nigdy nie jest za późno. Tak jak my jako lekarze patrzymy na pacjenta, walczymy zawsze do końca. Nawet jak pacjent mówi, że się nie chce leczyć, my chcemy go leczyć dalej, bo widzimy w tym sens. Ja nieraz miałam kontakt z pacjentem, anoreksja wieloletnia, z 15-letnim wywiadem i pacjentka mi mówi coś takiego z BMI 13, więc takim zagrażającym życiu. I mówi mi coś takiego, pani doktor, czy jest jeszcze jakaś nadzieja dla mnie? Bo ja od 15 lat choruję na tą anoreksję, pilnuję tego mojego BMI 13, żeby ani drobinka więcej nie była. Oscyluję na granicy życia i śmierci. I czy jest jeszcze dla mnie szansa? Na co ja, zdziwiona tym pytaniem, mówię, oczywiście, że jest. Zawsze jest nadzieja, zawsze jest szansa. Wszystko zależy od tego, co my zrobimy i czy w ogóle coś zrobimy. Jeżeli zaczniemy coś robić, to każda najdłuższa droga zaczyna się, jak ktoś mądry powiedział, od pierwszego kroku. Jak zrobimy pierwszy krok, potem drugi, potem trzeci, to będziemy inaczej postrzegać to, co będzie na kolejnym etapie. Jaki tego finał? Pacjentka była 3 miesiące u nas na terapii stacjonarnej, potem weszła w terapię ambulatoryjną i po 8 miesiącach terapii ambulatoryjnej miała BMI 18,5, czyli całkowicie prawidłowe. Wróciła do pracy, znalazła partnera życiowego, przyszłego męża, układa sobie życie. Warto? Warto.
I dopóki trwa życie, można i warto sobie pomóc i o pomoc się zwrócić. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Gedeon Medica. Placówki przyjazne dla pacjentów.